Kontynuujemy dziś nasze rozważanie o ruchach społecznych. Przypomnijmy, że przez ruch społeczny rozumiemy zbiorowość działającą z pewnym stopniem ciągłości w celu poparcia jakiejś zmiany społecznej lub w celu przeciwstawienia się pewnej zmianie w społeczeństwie lub w grupie, do której zbiorowość ta należy. Ta definicja ruchu społecznego podkreśla jego związek ze społeczną zmianą. Ale ruch społeczny to zmiana, która zachodzi jako skutek świadomych wysiłków pewnego zbioru ludzi, wysiłków nakierowanych na specyficzne cele. Wszystkie ruchy społeczne posiadają pewien luźniej lub ściślej zorganizowany trzon, posiadają przywódców. Ten trzon, centrum ruchu, zazwyczaj jest jakąś strukturę, podczas gdy ruch jako całość jest zwykle jej pozbawiony. Ruch społeczny nie jest organizacją społeczną, ani instytucją społeczną, chociaż może się stawać z czasem organizacją i instytucją społeczną. Przynależność do jakiegoś społecznego ruchu nie jest nigdy sformalizowana, pozostaje zawsze w jakimś stopniu płynna. Ruch społeczny nie jest jednak oczywiście tożsamy z tłumem, którego istnienie ogranicza się zazwyczaj do godzin, który ma wąskie i natychmiastowe cele. Jak dochodzi do powstania ruchu społecznego? Najprostszą odpowiedzią byłoby powiedzenie, że ruchy społeczne powstają, gdy ludzie chcą zmienić jakiś stan rzeczy. Nie jest to jednak właściwa odpowiedź. Ludzie prawdopodobnie zawsze i wszędzie chcieliby zmienić pewne rzeczy, ponieważ świat społeczny, w którym żyją, jest zawsze niedoskonały. Pewien stopień zadowolenia z porządku społecznego jest stanem permanentnym. Pojawienie się ruchu społecznego nie wynika automatycznie więc z faktu społecznego niezadowolenia. Jakie więc są warunki powstania ruchu społecznego? Po pierwsze, niezadowolenie, o którym mówimy, musi być komunikowane i podzielane przez jakąś zbiorowość w ramach społeczeństwa. Niezadowoleni muszą do pewnego stopnia identyfikować się ze sobą nawzajem, mieć świadomość wspólnego losu, a także pewien stopień przekonania, że zbiorowa akcja może przynieść pożądane zmiany. Ciekawym spostrzeżeniem, jakie przyniosła obserwacja narodzin różnych ruchów społecznych, jest takie, iż ruch społeczny pojawia się zazwyczaj nie w momencie, gdy sytuacja niezadowolonych jest obiektywnie najgorsza, ale właśnie wtedy, gdy sytuacja ta się w pewnym stopniu poprawia. Znaczyć się to zdaje, że zmiana na lepsze generuje pewien stan rozbudzonych nadziei. I to właśnie jest prawdopodobnie kolejnym warunkiem koniecznym dla narodzin ruchu społecznego. Niezależnie od tego, jak złe mogą być warunki, ludzie, jeśli nie mają nadziei, nie buntują się. Dochodzimy w tym punkcie do innego ważnego czynnika – ideologii. Przez ideologię rozumiemy tu zbiór idei, które wyrażają poczucie niezadowolenia lub niesprawiedliwości społecznej, specyficzną krytykę panującego porządku społecznego oraz pewne cele, ku którym ma zmierzać zbiorowa akcja. Ideologie ruchów społecznych dają zawsze pewien uproszczony opis świata, w którym z reguły w biało-czarnych barwach zdefiniowani są jacyś my i jacyś oni. Ideologia interpretuje pewne sytuacje historyczne z punktu widzenia wartości pewnej grupy lub warstwy społecznej. Jej funkcją jest zespolenie rozproszonych wysiłków, zjednoczenie się wokół wspólnych symboli i haseł we wspólnym działaniu ku wspólnym celom, definiowanym jako realne, możliwe do osiągnięcia. Ten ostatni punkt jest bardzo ważny. Jakkolwiek mało realistyczne mogą wydawać się cele ruchów społecznych dla zewnętrznych obserwatorów, cele te są proklamowane przez ideologię ruchów jako realne. Ruchy społeczne kreują pewien rodzaj mentalności utopijnej, produkują utopijne mity. Mentalność utopijna może kierować się ku zupełnie nierealistycznym celom, jednak wywiera ona niewątpliwy realny wpływ na społeczeństwo i ma daleko idące konsekwencje. Utopie aktywizują, pociągają za sobą świadome i celowe akcje różnych grup społecznych. Ruchy utopijne zawsze więc są zaczynem dla ruchów politycznych.